zwierzenia przy muzyce.
Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarzys 2 i jego kapitan Mariusz Koper będą naszymi gośćmi.
Ja mam w sobie coś takiego, że lubię się sprawdzać, uwielbiam wyzwania i jak widzę, że temu wyzwaniu jestem w stanie podołać, to próbuję rzucić rękawice i działać.
Tak, ale ja muszę powiedzieć, że ten nasz rejs to była dla mnie niesamowita mobilizacja. O raku dowiedziałam się na parę dni przed wyjazdem na jacht, więc to się wszystko musiało przesunąć o rok.
Zwierzenia przy muzyce.
Po godzinie 21.
How much do I love you? I'll tell you no lie. And how deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? And how far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Travel to be where you are. How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, you know I would cry. How deep is the ocean? How high is the
No i są. Właściwie teraz odliczaliśmy, ile to czasu minęło od ostatniej wizyty pani Hanny Leniec. W ogóle przedstawię moich gości. Drugi oficer jachtu Katarzys II, Hanna Leniec, bydgoszczanka, bo to jest bardzo ważne dla nas.
Dzień dobry, witam Dzień dobry. Wszystkich serdecznie.
Kapitan jachtu. Kapitan Mariusz Koper, bardzo witam i gratuluję tego, co osiągnęliście, chociaż jak ostatnio byliście, to mówiliście, że no, nie płyniecie po rekord.
Dokładnie
dobry.
Tak.
Dzień dobry. Dokładnie tak.
Dokładnie. A ja jeszcze dodam, że Mariusz też jest jakby stąd, bo jest z Inowrocławia pochodzi.
Teraz ile już dni na lądzie?
Tak naprawdę jesteśmy od miesiąca w kraju. Zakończyliśmy rejs, tą naszą wyprawę w Hobart na początku kwietnia.
5 kwietnia dokładnie.
Ale później jeszcze musieliśmy dopłynąć do Nowej Zelandii, do Auckland, gdzie jacht podlega w tej chwili niezbędnym kosmetycznym i niekosmetycznym działaniom, naprawom.
Czy można powiedzieć, że jak już wpłynęliście do Hobart, to potem już były wakacje?
No nie. Właśnie nie, no właśnie. Bo ten ostatni odcinek, który został nam do pokonania, czyli z Tasmanii do Nowej Zelandii, to wiązało się z przepłynięciem Morza Tasmana. A jest to morze, które słynie z bardzo sztormowych warunków, dużych fal. To jest taki akwen, który jest usytuowany między Australią a Nową Zelandią. Od góry są tropiki, a od dołu jest Australia. I tam po prostu się wytwarzają... Ocean Południowy. Australia jest na zachodzie. I wytwarzają się tam bardzo trudne warunki, bardzo tak no, żeglarsko wymagające. Także po dopłynięciu do tego Hobart już tak jakby, można powiedzieć, zeszło to ciśnienie, była ta radość, że osiągnęliśmy cel, że dopłynęliśmy, a większość załogi właściwie zeszła, bo poza nami to jeszcze z ekipy wyprawowej płynął z nami jedynie profesor Piotr Kukliński. No i dołączyły jeszcze dwie osoby, a był to jeszcze taki bardzo trudny i wymagający kawałek morza do pokonania.
Panie kapitanie, po co ciągnie Wilka Morskiego w taką podróż? Po co się wytycza kolejne etapy? Ta poprzeczka idzie za każdym razem w górę.
Ja mam w sobie coś takiego, że lubię się sprawdzać, uwielbiam wyzwania i jak widzę, że temu wyzwaniu jestem w stanie podołać, to próbuję rzucić rękawice i działać. I tak było w tym przypadku, tak jak pani wspomniała, myśmy deklarowali się, że nie płyniemy po rekord, bo tak to wszyscy dookoła odbierają. Rekord, popłynąć jak najszybciej, to jest akwen, w którym trudno jest o bicie rekordów prędkości, ponieważ on jest bardzo niebezpieczny. Płynęliśmy pod auspicjami Światowej Organizacji Żeglarskiej, która zniechęcała nas do
bicia szybkościowego,
do bicia szybkościowego tej trasy. Natomiast akwen, w którym byliśmy, to taka ostatnia biała plama na tej wielkiej żeglarskiej mapie świata. Okrążenia wokół Antarktydy po jej wodach, czyli na południu 30 stopnia, nikt wcześniej nie dokonał, więc dla mnie to było takie w miarę naturalne, że chciałem podjąć się tego
wyzwania. Ale nie szarżował pan?
Nie, absolutnie nie. Może trochę na końcu.
Ale to na ostatniej prostej.
To właściwie był rekord pani Hanny, no bo dokonała pani niemożliwego. Nie znam wiele kobiet, które by po takich przejściach rocznych jednak chciały podjąć takie wyzwania.
Tak, ale ja muszę powiedzieć, że ten nasz rejs, to nasze wyzwanie, to była dla mnie niesamowita mobilizacja, bo ja sobie powiedziałam, bo właściwie... Tak jak rozmawiałyśmy wiele razy, to ja o raku dowiedziałam się na parę dni przed wyjazdem na jacht, kiedy ta nasza wyprawa miała ruszać, więc to się wszystko musiało przesunąć o rok i ja miałam takie w głowie, mam rok. Mam rok, żeby przejść operację, mam rok, żeby przejść chemię. Mam radioterapię i już muszę pracować nad tym, żeby ta ręka po operacji była sprawna, żebym mogła stać za sterem, nawet w sztormowych warunkach. Więc już było cały czas, nie że teraz jest czas na chorobę i jak dojdę do siebie, to będzie dobrze, to będę zdrowa. Nie, postawiliśmy sobie taki bardzo, ja sobie postawiłam właściwie, a wszyscy, cała załoga mnie bardzo w tym wspierała. Taki czas, że rok i muszę dojść do siebie. Także to było duże wyzwanie, bo pierwsze takie próbne rejsy robiliśmy najpierw w sierpniu, zaraz po radioterapii, kiedy byłam, nasze pierwsze właściwie po chemii rejs, to byłam bardzo słaba, to ojeny. To
ciężko. I wierzyła pani, że wyruszy w ten rejs, mimo właśnie takiej słabości organizmu?
Tak. Wierzyłam, że gdzieś z każdym, no mówiłam sobie, no z każdym tygodniem, no musi być lepiej. No później był kolejny taki próbny rejs sierpniowy, to też jeszcze było słabo, ale tu już dałam radę, popłynęliśmy non-stop 3 doby w bardzo sztormowych warunkach z moją rodziną, która dużo z nami pływa, ale jak są sztormowe warunki, to właściwie no nie są aż takim dużym wsparciem, więc wszystko spoczywało na naszych barkach, więc to była taka próba i dałam radę, było ciężko, czasami ze łzami w oczach już za tym sterem na tej wachcie, ale dałam radę. Później kolejna próba, taka już bardzo poważna, to było w październiku, kiedy przeprowadzaliśmy z Madagaskaru do Kapsztadu jacht w 3-osobowym składzie. No i to było jednak kawał oceanu do pokonania i rozbiliśmy co prawda ten rejs na etapy, ale to też było wyzwanie. I tu już czułam, że...
To już było dużo lepiej.
Tak, to już było lepiej i...
Że siły wracają.
Wracają, tak. I już jak w grudniu właściwie pojechaliśmy do Kapsztadu, to taki było trzeba się zabrać za te przygotowania ostateczne, czyli zaprowiantowanie, czyli to cała logistyka zakupów, przerobienia tego jedzenia, które mamy ze sobą zabrać, poulokowywania, czyli zaształowania wszystkiego. I to w dużej mierze było moje zadanie. No i już wtedy w grudniu musiałam tak na lądzie na pełnych obrotach i dałam radę. No i później też już z każdym tygodniem było lepiej, także...
Ekwipunku wystarczyło? Jedzenia wystarczyło?
Tak.
Jeszcze mamy.
Jeszcze dojadacie?
Tak, bo zawsze no, zaprowadzając się na tego typu wyprawę, my planowaliśmy to zrobić chcieliśmy około 100 dni, ale musieliśmy brać taki margines bezpieczeństwa, że ta wyprawa nam się może przedłużyć z powodów pogodowych, gdyby jakaś była awaria i byśmy wolniej płynęli, więc mieliśmy taką żelazną rezerwę na 120 dni. Plus jeszcze taka, powiedzmy już na zupełnie czarną godzinę, żywność liofilizowana. A że zrobiliśmy to w niecałe 103 dni, no to troszkę tego jedzenia jeszcze nam zostało.
No, wiele spraw jest przed samym rejsem, które trzeba załatwić. To tak naprawdę, jeżeli tego dobrze się nie zorganizuje, to potem rejs po prostu jest nieudany. Na czyjej to było głowie? No tutaj słyszymy, że ekwipunek, jedzenie na głowie pani Hani, drugiego oficera.
Tak, a sprawy organizacyjne i przygotowanie jachtu, to wiadomo, że na mojej głowie. To, co nam prześwitywało cały czas, to, że musimy być samowystarczalni. Znikąd pomocy, znikąd cofnięcia się do jakiegokolwiek sklepu, gdyby czegoś zabrakło.
Z nocnego sklepu też nie można zamówić, prawda?
Ani prowiantu, ani brakującej części zapasowej. Więc w zasadzie wszystkie istotne urządzenia na jachcie były zdublowane. A te, które nie były zdublowane, miały komplet części zapasowych, żebyśmy byli w stanie wszystko samodzielnie naprawić. I rzeczywiście nie da się uniknąć awarii na jachcie pełnomorskim płynącym w tak trudnych warunkach w czasie tak długiego rejsu. Takie sytuacje mieliśmy. Mieliśmy kilka, no może nie dramatycznych, ale poważnych momentów. Ale z każdym żeśmy sobie poradzili. Nie usunęliśmy tylko ostatniej awarii, ale byliśmy już tylko 1000 mil od Hobart i ona była, że tak powiem, nie do naprawienia. Złamał nam się bom. Mhm. Bomu z włókna węglowego nie jesteśmy w stanie naprawić w warunkach morskich w żaden sposób, natomiast byliśmy w stanie go zdjąć i płynąć i tak na grocie zrefowanym, który by pracował jako grot sztormowy albo na żaglach sztormowych. Także sytuacja
ale
i tak była pod kontrolą,
tak,
ale nie było takiej
wiatru,
konieczności.
Że nie było takiej konieczności i tak prędkości były zupełnie zadowalające.
Tak, około 10 węzłów cały czas.
Ale co w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście no, coś nie wychodzi, mamy takie dramatyczne sytuacje, sytuację, jest wtedy zupełnie zimna, spokojna głowa kapitana?
A spokój jest najważniejszy, ale połączony z szybkim podejmowaniem decyzji. Mieliśmy taką sytuację, kiedy wspominaliśmy wcześniej w naszych relacjach na morze Amundsena, wpadliśmy między kilka gór lodowych w czasie sztormu i z tych gór posypało się bardzo dużo growlerów, takich brył lodu, które są bardzo niebezpieczne. One są wielkości kilkunastu metrów, ważą naście ton albo kilkadziesiąt ton.
Mogą
zatopić każdy jacht. Jacht stalowy, czy jacht z laminatu tym bardziej. A wiało 11 w skali Beauforta i za nami goniły nas olbrzymie fale, ponad 10-metrowe. Decyzja była momentalna, wykręcamy pod wiatr. Nie najbezpieczniejszy manewr, ale jedyny możliwy, żeby łódź maksymalnie zwolnić i popłynąć w kierunku bezpiecznego portu, który znaleźliśmy w cieniu olbrzymiej góry lodowej. W zasadzie można to było nazwać wyspą lodową. Więc w takich sytuacjach potrzebna jest szybka reakcja. Natomiast nie należy nigdy wpadać w panikę, bo to zgodnie z prawem Murphy'ego powoduje kolejne lawiny awarii.
Uśmiecham się, ponieważ słuchałam ostatnio raz jeszcze waszych relacji i te relacje były bardzo opisowe, bardzo piękne, natomiast taki bił rzeczywiście spokój z tych relacji. Nawet jak opowiadaliście o sztormach, o wielkich falach, o różnych zdarzeniach, które wam się przytrafiły, to był ogromny spokój w tych relacjach.
Zgadza się, Hania, czasami mnie strofowała, mówi Mariusz, no wydobądź trochę ekspresji z siebie, bo ty tak mówisz o tych sztormach, jakby to po prostu mrzawka była na zewnątrz, a sytuacja jest dosyć poważna. No ale ja już taki jestem.
No i to jest właśnie wspaniałe, bo ten spokój i opanowanie przenosi się na całą załogę, także to było ważne. No i tutaj też muszę dodać, że bardzo ważna jest taka umiejętność improwizowania, bo nie zawsze można mieć każdą część zapasową i tutaj jeżeli, to muszę bardzo wspomnieć nasz pierwszy oficer Tomasz Grala, on potrafił czasem wyczarować
Coś z niczego
i też charakteryzuje się dużym spokojem, więc te takie różne techniczne zagwozdki i awarie bardzo, bardzo dobrze sobie z nimi radził. Także.
Dziś naszymi gośćmi są bydgoszczanka i inowrocławianin Hanna Leniec i kapitan Mariusz Koper. Do rozmowy powrócimy już za chwilę.
Kiedy masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da, Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia. Gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci najpierw w sobie miej.
Przypadek w okolicy Półwyspu Antarktycznego, kiedy podczas sztormu, oczywiście, znowu, i refowania żagla wyrwało nam z masztu kawałek listwy. Ja byłem przekonany, że mamy listwę zapasową na pokładzie i nie mogliśmy jej po prostu znaleźć. Mieliśmy dwie inne listwy, które nie do końca pasowały. Mieliśmy taką listwę, która miała tą samą średnicę, ale to był zupełnie inny profil boczny. Natomiast udało się z tego wyciąć coś, co pasowało z dokładnością do pół milimetra.
Także trzeba sobie wyobrazić, bo ty mówisz listwa, to jest kawałek
takiego duraluminium, tak.
Takie powiedzmy aluminium, w którym trzeba było po prostu z dokładnością jubilerską wyciąć bez imadła, bez warsztatu, na pokładzie w zimnie, kiedy marzły ręce, kiedy łódka się poruszała. Po prostu wyrzynarką trzeba było wyrzeźbić mały kawałek, tam powiedzmy 3 na 2 centymetry. To mówimy o takiej precyzji i o tych warunkach, bo jak ktoś spojrzy na tą część, to się może wydawać proste, ale jak masz warsztat i wszystkie niezbędne
obrabiarki,
a tu... Także to była naprawdę duża, duża sztuka.
To powiedzmy naszym słuchaczom, w jakich temperaturach pływaliście.
Temperatury... Zawsze powtarzamy, że latem Antarktyda kojarzy się z olbrzymim zimnem, natomiast te temperatury nie są ekstremalnie niskie. One są z reguły ujemne, ale ujemne, jednostopniowo ujemne. Odczuwalna temperatura oczywiście jest dużo niższa. W połączeniu z wiatrem jest
i wilgocią
jest w granicach minus 20 stopni. Problem polega na tym, że jest się cały czas wystawionym na działanie tych warunków. Woda ma również temperaturę ujemną, to jest około minus 1,5 stopnia. Pod pokładem bardzo duża kondensacja pary wodnej, więc duża wilgoć, również chłód w związku z tym. Nie ma się jak ogrzać, gdzie się schować. Jak się jesteśmy na pokładzie, myśmy mieli tylko malutką szprycbudę, która takie coś, co nam osłaniało
wejście pod pokład,
więc nie mieliśmy takiej naturalnej osłony przed wiatrem, ale dzięki temu mieliśmy z kolei możliwość...
Bardzo dobrą widoczność, bo stojąc na wachcie nic jakby nie przeszkadzało i nie zasłaniało widoku, więc lepiej można było te lodowe niebezpieczeństwa wypatrywać. Także dla mnie to był plus. Wolałam, żeby było zimniej, ale lepiej widzieć.
Tak, także w tych warunkach dawało się wytrzymać na wachcie na zewnątrz, przy czym trzecia godzina już była z reguły bardzo ciężka, a zwłaszcza jak były warunki sztormowe i kombinezon był pokrywany warstwą takiej mazi, ponieważ śnieg albo topniał, zamarzał, takie błoto pośniegowe,
tak,
które bardzo
wychładzało
organizm.
Tak, właśnie ta lodowata fala przewalała się przez pokład i natrafiała na człowieka, na ten kombinezon i widzisz, że leci woda na ciebie, a ona za chwilę na tobie zamienia się w takie, ja to nazywałam
takie
błoto pośniegowe, tak coś mi się kojarzy jak zimą, tak zalega na ulicach. To coś takiego właśnie pojawiało się na kombinezonach, więc trzeba było to
strzepywać.
Trudno
nawet było wysuszyć te wasze ubrania, prawda? Pod podkładem.
Trudno było wysuszyć, to prawda, myśmy mieli więcej niż jeden kombinezon, więc żeśmy rotowali.
No, pod pokładem było około 9-10 stopni. Jeżeli
zdrowo.
Tak.
Jak były nie ukrywam, że mamy ogrzewanie, co bardzo pomaga. Pomaga nie tylko nam, ale pomaga samemu jachtowi. Kondensacja pod pokładem jest niesamowita i powoduje awarię całej elektroniki, jeżeli ta woda po prostu leje się na urządzenia. A no myśmy tą wodę zbierali, a jednocześnie ogrzewanie pomagało nam utrzymać w miarę jaką taką stabilną sytuację. Ogrzewanie oczywiście psuło się. To jest też taka rzecz.
I wtedy temperatura spadała pod pokładem, tak, na przykład do 6-7 stopni. I
wszystko
tak jak
z nas
się
parowało.
Udało, tak, jak się udało Tomciowi już naprawić, tam odblokować to ogrzewanie, bo na przykład jak były sztormowe warunki, no to nie było możliwości się za to zabrać. Ale jak powiedzmy minął sztorm i tam Tomek spędził parę godzin nad tym ogrzewaniem i odblokował, no i nagle zaczynało działać. I za chwilę czujemy gorąco, 9 stopni, a nam już się robi za ciepło. To, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, jak nagle przy 10 stopniach robiło nam się za ciepło i wystarczyło wtedy jedna warstwa, czyli jeden techniczny, termiczny podkoszulek, a nie jak zazwyczaj 2-3 warstwy. Także to było ciekawe, jak organizm się przyzwyczaja i aklimatyzuje do warunków.
A powiedzcie o swojej załodze, bo no wytrzymać jednak w takim gronie, znikąd pomocy, nigdzie nie można uciec, więc to musiała być zgrana załoga, czy też nie? Panie kapitanie.
Tak.
I już?
To tak nawet niepełnym zdaniem. Mamy to szczęście, że znamy się. Każdy z członków załogi sprawdził się na niejednym rejsie z nami i większość podczas rejsów polarnych. Wiemy, jak ludzie reagują na stres i jakie są relacje między poszczególnymi członkami załogi. One nigdy nie są w 100% idealne, ale do opanowania.
A przynajmniej jest nudno.
Nie jest nudno, było wesoło. Generalnie było wesoło, prowadziliśmy taki zeszyt
złotych myśli,
które...
Opublikujecie go?
Chyba nie.
Są rzeczy, które zostają na jachcie.
Sporo niecenzuralnych
ale parę dowcipów stamtąd myślę, że będzie można gdzieś przytoczyć, bo to było zabawne. Nie bardzo ważnym elementem u nas takim, wydaje mi się, który pomagał oczyścić atmosferę ale utrzymać taką dobrą atmosferę, to było z pewnością obiad. Ten moment, kiedy cała załoga poza sternikiem, bo zawsze jedna osoba musiała zostać na zewnątrz, chyba że były bardzo trudne warunki, no to wtedy wyjątkowo dwie osoby zostawały i zmienialiśmy się, czyli dwie osoby były na zewnątrz, myśmy jedli, dwie osoby wymieniały te dwie osoby i schodzili, ale poza jakimiś takimi ekstremalnymi warunkami, to zawsze tam jedna osoba zostawała, a 8 osób zasiadało razem do stołu. I to był ten moment, kiedy wszyscy byliśmy razem, kiedy były rozmowy o tym, jak minął dzień, co się wydarzyło, co nas czeka, o pogodzie, kto jakie ma może obawy. No zawsze taka była chwila, żeby pobyć razem, bo jednak ta intensywność tego płynięcia i to, że cały czas się jest w drodze, bo myśmy przecież nie stawali, nie wpływaliśmy do żadnych portów, na żadne kotwicowiska. Zazwyczaj jest w rejsie tak, że ten moment takiego odsapnięcia to jest jak się rzuci tą kotwicę, czy odda sumy i wtedy nikt nie ma obowiązku, wszyscy siedzą razem. A tutaj przez te 103 dni nie było takich momentów, więc cały czas byliśmy w drodze. I dlatego ta intensywność płynięcia, te trudne warunki powodowały, że dużo czasu organizm potrzebował na regenerację, więc każdy jak nie miał tej swojej wachty, no to próbował się w tym czasie zregenerować w koi czy zrelaksować z książką. A jednak ten obiad to był moment, nieważne czy chciało ci się spać, czy nie, czy akurat potrzebowałeś snu. Nie, teraz jest obiad i wszyscy razem siadamy do stołu. I nie było od tego przez te 100, prawie 3 dni ani jednego odstępstwa. I czasem było tak, że ktoś, dobrze, to już zaczynajcie jeść, bo mi się jeszcze coś kończę tutaj gotować. Kapitan nie powiedział sakramentalnego smacznego, dopóki te wszystkie osoby, które akurat mogły być przy stole, się przy nim nie znalazły. I to było, nie było odstępstwa od tego.
A potem, no jeżeli nie było wachty, to można było sobie poczytać książkę?
Tak, oczywiście.
Co się jeszcze robi podczas czasu wolnego?
Tego czasu wolnego nie ma aż tak dużo. Wachta jest wprawdzie tylko 3-godzinna.
Na zewnątrz.
Ale po zejściu z wachty każda wachta jest na tak zwanym stand-by, czyli czuwa, wspiera wachtę tą aktualnie pracującą na zewnątrz. W razie konieczności wychodzi pomóc do manewrów, do refowania żagli i tak dalej.
A potem, czyli potem 3 godziny i 3, a potem 6 godzin takiego, powiedzmy, rzeczywiście.
Ma się 6 godzin dla siebie.
Na regenerację.
Czego groz używa się jakby nie było na sen.
O rejsie, który do tej pory był chyba najważniejszy w ich życiu, dookoła Antarktydy, za który otrzymali zresztą certyfikat rekordu Guinnessa, ale również i o samym podróżowaniu opowiadają dzisiaj Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarzys II i kapitan Mariusz Koper. Do rozmowy powrócimy już z naszymi gośćmi za kilka minut.
Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Ty wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Ten pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie, z każdej pięknej chwili zanim minie. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Nie musimy robić nic, czasem wolno tylko być. Ucieknij ze mną z miasta, ucieknij choć na chwilę. Podarujmy sobie dzień w prezencie. Poleżmy pod jabłonią, niech inni gdzieś tam gonią. Może właśnie tak wygląda szczęście. Razem ze mną nie spiesz się.
Na Bydgoszcz. Towarzyszyliśmy im podczas spotkania z bydgoszczanami. Dokonali tego, co wydawałoby się niemożliwe, a więc opłynęli Antarktydę po jej wodach. Dzisiaj są naszymi gośćmi. Powracamy do rozmowy, którą nagrałam podczas ich pobytu właśnie tutaj w Bydgoszczy. Hanna Leniec i kapitan Mariusz Koper.
Dobrze się śpi na jachcie?
Tak.
Tak, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do żeglugi, to te wszystkie dźwięki, które tam są, zwłaszcza w czasie sztormów, no mogą przerażać i powodować to, że są problemy ze spaniem. Ale dla ludzi morza jest to normalne. Ja reaguję na wszelakie nietypowe dźwięki. Wiem, że wtedy coś dzieje się złego. A szum fal fali, szum wiatru.
Usypia.
To są rzeczy naturalne i bardzo dobrze się śpi w takich warunkach.
Czy z tą załogą wyprawicie się w kolejną podróż, w kolejną wyprawę? W ogóle czy się myśli, kilka tygodni dobrych po powrocie o kolejnej podróży?
Oczywiście myśli się, zawsze się myśli o kolejnych podróżach, wyprawach. My nie tylko się skupiamy na wyczynach, więc staramy sobie sprawić przyjemność po prostu żeglując, ale też żeglując wybieramy miejsca z reguły troszeczkę rzadziej odwiedzane. W tej chwili jesteśmy w Nowej Zelandii. Myśmy w Nową Zelandię opłynęli w 2014 roku i to też jest taki akwen mało odwiedzany przez żeglarzy. Żeglarze spływają z Pacyfiku na Wyspę Północną, uciekając przed sezonem huraganowym, który jest na Pacyfiku tamtejszym latem, ale prawie żaden z nich już nie płynie na Wyspę Południową, nie mówiąc o wyspach subarktycznych.
A dlaczego?
Z uwagi właśnie na Morze Tasmana, które odstrasza żeglarzy, którzy są przyzwyczajeni do pływania tak zwaną drogą mleczną, zawsze bakstagiem, czy zawsze z przyjemnym wiatrem wiejącym od tyłu, a tutaj mamy warunki sztormowe, wiatr czasami od dziobu, więc ten bardzo nieprzyjemny. Tak jak myśmy płynęli w 2014 roku, będąc w lutym w fiordach południowej wyspy, byliśmy drugim jachtem zaledwie w całym roku. Także tak
to tam jest.
Nawet
żeglarze nowozelandzcy, których tam spotkaliśmy, jak słyszeli, że wybieramy się na południe, to byli pod wrażeniem i mówili, my nigdy nie byliśmy tam. Także to też właśnie niesamowite, bo tam nie ma za bardzo, tam nie ma żadnych maryn, nie ma portów, nie ma gdzie się schować, jak sztorm uderzy i trzeba po prostu z tym sztormem się zmierzyć. I większość żeglarzy chodzi z założenia.
Tak, a bardzo małe są okna pogodowe. Tak. Także ja tutaj podaję to jako przykład, co chcemy zrobić. Niewątpliwie po skończeniu remontu chcemy być w pobliżu Nowej Zelandii, bo musimy łódkę sprawdzić, bo robimy sporo zmian na jachcie, który przepłynął, jakby nie było 120 tysięcy mil w ciągu tych ostatnich 9 lat, więc musimy wymienić chociażby takie luny. Poza masztę, ale wszystkie stalówki to jest duża sprawa. I nie chcemy z tym wypuścić się od razu w Pacyfik, tylko chcemy być troszeczkę bliżej Auckland. Natomiast później oczywiście chcemy i wrócić na Pacyfik i myślimy o północy.
O północy. Czyli znowu spektakularny rejs.
Mamy nadzieję. My chcielibyśmy w 2012 roku robiliśmy przejście północno-zachodnie. Marzy nam się przejście północno-wschodnie nad Rosją. Będzie to troszeczkę wymagało zabiegów organizacyjnych znowu.
Formalnych, tak?
Ale bardzo byśmy chcieli dopisać tą trasę do listy wypraw Katarsis.
To za rok, dwa? Jak się długo organizuje taką wyprawę? Pan kapitan teraz marszczył czoło.
Może za rok.
Może za rok.
Tak.
Były takie momenty, pani Haniu, kiedy miała pani wszystkiego dosyć?
Nie.
Silna zawodniczka.
Nie. To jest... Ja jedynie czego się bałam, to bałam się tego zanim ruszyliśmy i na samym początku, że gdzieś nie dam rady, że po prostu fizycznie nie dam rady. Bo psychicznie czułam się bardzo silna. Naprawdę ten rok walki z rakiem wydaje mi się, że bardzo mnie wzmocnił, ale gdzieś ciągle ten strach, że nie wiem, nadwyrężę rękę, albo że po prostu nie będę miała siły przy którymś sztormie. I właściwie to był taki gdzieś strach, ale żeby mieć dosyć, to nie, absolutnie. Pod koniec już było tak, że to wyziębienie było takie mocne już, na przykład bardzo bolały na co dzień ręce i stopy, bo właściwie już nie było ich jak dogrzać, więc po tych 3 godzinach, jak się schodziło, to one były wiecznie takie skostniałe. Jak szłam do śpiworu, to się zastanawiałam, jak ja mam te ręce rozgrzać. Już wychodziłam z tego śpiworu i takie skostniałe, obolałe cały czas stawy. To rzeczywiście już było coś, co po tych 100 dniach zaczęło doskwierać. Ale jakaś maść przeciwbólowa na ręce i można było funkcjonować dalej.
Także... A czego wam brakowało, oprócz pomidorów? Po tych... ponad 100 dniach?
Nie, chyba rzeczywiście tak z mojego punktu widzenia to warzyw i jak mówimy o takich tych lądowych rzeczach, to na pewno warzyw.
A panu kapitanowi czego brakowało?
To właśnie tych słynnych pomidorków.
A chłopakom naszym części załogi zimnego piwa z kija, tak. Było też coś, co im się już marzyło.
A piwo zabraliście z sobą? Jak to jest, jak się ekwipunek szykuje, to się również myśli o czymś takim jak piwo?
Myśli się, tylko że w tym
to
przypadku...
To nie jest najpotrzebniejsze?
Ani nie mieliśmy zbyt wiele miejsca na tego typu rzeczy. Chociaż nie powiem, mieliśmy piwo na specjalne okazje.
Tak, i wtedy to było niesamowite, jak na przykład był moment, opłynęliśmy Horn i w tym momencie Mariusz wyciągał dla każdego załoganta po jednym piwie. Możesz sobie wyobrazić, w ciągu dnia, po tym naszym wspólnym obiedzie, wszyscy wychodzili na zewnątrz.
Uczta.
Uczta. To po prostu jedno piwo celebrowane jak jakiś gatunkowy szampan. Naprawdę, to było niesamowite, jak człowiek docenia takie wtedy smaki, jak za czymś tęskni, jak tego nie ma. Także.
Panie kapitanie, a dla pana morze to jest odskocznia od takich normalnych, od normalnej pracy, od rzeczywistości szarej?
Chyba już nie odskocznia. Najprawdopodobniej tak to się zaczynało. Takie były początki, kiedy prowadziłem jeszcze własną firmę, nie tylko będąc jej właścicielem, ale zarządzając nią. Potrafiłem wtedy wygospodarować około 4 miesięcy w roku na żeglowanie. Teraz morze jest dla mnie autentycznie drugim domem. Czuję się tam dobrze, z przyjemnością wracam, ale również dobrze się czuję na lądzie. Także to nie jest tak, że spędzamy 12 miesięcy w roku na morzu i raz na 2 lata, powiedzmy, wpadamy do domu, tak jak robią to niektórzy żeglarze, którzy decydują się na taką życiową podróż dookoła świata. Ja traktuję jacht jako swój dom, a może jako takie naturalne otoczenie, w którym się czuję bardzo dobrze.
Czyli dookoła świata na razie się nie wybieracie?
Och, dookoła świata to ja już świat upłynąłem ileś lat temu, a teraz robiąc zygzaki po świecie, ten świat również przy okazji opłynęliśmy. Przez te 8 ostatnich lat zrobiliśmy równowartość 5 okrążeń dookoła Ziemi, więc... Czy nawet ta podróż technicznie jest, można uznać ją za podróż dookoła świata. Przekroczyliśmy nie tylko 360 południków, tyle ile ma krąg, a 490 tak naprawdę, bo zrobiliśmy więcej niż pętle. Nie jest to głównym celem żeglugi naszej, pływanie dookoła świata takiego dosłownego.
A nasz region jeszcze odwiedzacie z sentymentem? Pani Hania, tak?
Tak, oczywiście.
Ja a również. Pan kapitan też?
Oczywiście.
Czyli do Inowrocławia nieraz pan wpada?
Przejazdem.
To jeszcze powiedzmy o tym rekordzie.
Przejazdem i odwiedzając rodzinę regularnie, także...
Tak. Groby.
To powiedzmy o rekordzie Guinnessa, bo pewnie większość myśli, że to jest ten rekord szybkościowy, a to nie jest ten rekord.
To jest rekord, którego nikt nam nie odbierze.
Bardzo dobrze.
Ponieważ jest to pierwsze opłynięcie Antarktydy po jej wodach, czyli na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. No skoro jesteśmy pierwsi, to nikt nie może być bardziej pierwszym od nas.
Bardzo wam dziękuję. Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarzys II i kapitan Mariusz Koper. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet
on the shore. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Sure, we'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. And ever again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon, keep safe, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. Where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wait. Back then, as I always know, that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. Where does the ocean go?
and I watch the sea, the rising tide, and I see him there like a silent mirage, my lost man and